wielka tajemnica wiary. Abyście uwierzyli w tego, którego Bóg posłał. Katecheza eucharystyczna księdza profesora doktora habilitowanego Dariusza Kwiatkowskiego.
Szczęść Boże! W naszych katechezach poruszamy temat Eucharystii. W czasie ostatniej katechezy mówiłem na temat istoty Eucharystii, tym, że jest ona uobecnieniem śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Podkreślałem zbawczy wymiar tego sakramentu. Dziś może zatrzymajmy się na obecności Chrystusa w liturgii. Sobór Watykański II w swojej konstytucji liturgicznej Sacrosanctum Concilium, mówiąc, że liturgia jest kontynuacją kapłańskiej misji Jezusa Chrystusa, w której przez znaki widzialne dokonuje się uświęcenie i zbawienie człowieka, mówi także o różnych formach obecności Chrystusa. Wskazuje konkretnie cztery formy. Obecność Chrystusa w osobie kapłana, który przewodniczy mszy świętej, obecność Chrystusa w sakramentalnych znakach chleba i wina, obecność Chrystusa w Słowie Bożym i obecność Chrystusa w zgromadzonym ludzie. Konstytucja nie precyzuje konkretnie, w jaki sposób ta czy te obecności się manifestują. Te kwestie zostały wyjaśnione przez papieży, zwłaszcza przez Jana Pawła II i papieża Benedykta XVI. Święty Jan Paweł II w swojej encyklice Ecclesia de Eucharistia bardzo szeroko rozwija temat obecności Chrystusa pod postaciami chleba i wina oraz obecności Chrystusa w osobie kapłana. I tak dla urzeczywistnienia zbawczego dzieła Chrystus jest zawsze obecny w swoim Kościele. W sposób szczególny obecność ta objawia się w czynnościach liturgicznych. Konstytucja o liturgii, jak powiedziałem, zwraca uwagę na różne formy obecności Chrystusa w celebracjach liturgicznych. Święty Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia zwraca uwagę przede wszystkim na tę obecność pod postacią chleba i wina i mówi o realnej i rzeczywistej obecności pod postaciami konsekrowanego chleba i wina oraz bardzo dużo papież mówi o obecności Chrystusa w osobie kapłana, który przewodniczy mszy świętej in persona Christi. Oczywiście nie brakuje też odniesień do zbawczej obecności Chrystusa we wspólnocie wiernych. Rozróżniając różne formy obecności Chrystusa, Ojciec Święty widzi je w ścisłej łączności. Podkreśla, że Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa swojego Pana nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako dar największy, ponieważ jest to dar z samego siebie, z własnej osoby, w jej świętym człowieczeństwie. A zatem dla świętego Jana Pawła II Eucharystia znaczy obecność Chrystusa. Pisząc o obecności Chrystusa we mszy świętej, Jan Paweł II przywołuje nauczanie Pawła VI, a także Soboru Trydenckiego. Papież Paweł VI w encyklice Mysterium Fidei pisał m.in. tak. Otóż tę obecność nazywamy rzeczywistą nie w sposób ekskluzywny, jakoby inne sposoby obecności nie były rzeczywistymi, lecz dla wyrażenia jej najwyższego stopnia, gdyż jest cielesna i substancjalna i wnosi z sobą obecność całego i zupełnego Chrystusa, Boga i człowieka. Tak papież Paweł VI mówi o obecności Chrystusa pod postaciami chleba i wina, które w czasie mszy świętej stają się rzeczywiście ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. Odnosząc się do słów Pawła VI, Jan Paweł II stwierdza: sakramentalne uobecnienie we mszy świętej ofiary Chrystusa, uwieńczonej Jego zmartwychwstaniem, zakłada specyficzną obecność, o której mówi się jako o rzeczywistej, nie w sensie wyłączności, tak jakby inne nie były rzeczywiste, lecz przez antonomazję, ponieważ jest ona substancjalna, a w jej mocy Chrystus, Bóg człowiek, cały staje się obecny. Wyjaśnię może tutaj to pojęcie antonomazja. Jest to używanie imienia własnego znanej postaci literackiej lub historycznej jako nazwy określonego typu ludzkiego, na przykład Kolumb w znaczeniu odkrywca, czy Sokrates jako mędrzec. W rozdziale trzecim encykliki Ecclesia de Eucharistia, zatytułowanym Apostolski charakter Eucharystii i Kościoła, Jan Paweł II przypomina o jeszcze jednej formie obecności Chrystusa w Eucharystii. Kapłan, który przewodniczy mszy świętej, czyni to in persona Christi. Apostolski charakter Eucharystii tłumaczy niezastąpioną rolę kapłana w jej sprawowaniu. Papież, odwołując się do nauczania zawartego w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, pisze: kapłan zaś na mocy swoich święceń jest tym, który w osobie Chrystusa sprawuje ofiarę eucharystyczną i składa ją Bogu w imieniu całego ludu. Kapłan pełni swą posługę w Eucharystii dzięki świętej władzy przyjętej w sakramencie święceń. Ten sakrament sprawia, że może on sprawować mszę świętą in persona Christi. Papież przypomina, że to stwierdzenie znane jest w całej tradycji kościelnej. Ponieważ często określenie in persona Christi ograniczano do rozumienia w imieniu lub też w zastępstwie, Jan Paweł II rozwija je i wyjaśnia, tłumacząc, że oznacza ono swoiste sakramentalne utożsamienie się z prawdziwym i wiecznym kapłanem, który sam tylko jeden jest prawdziwym podmiotem i sprawcą tej swojej ofiary i przez nikogo właściwie nie może być w jej spełnieniu wyręczony. A zatem to określenie in persona Christi oznacza nie tyle, że kapłan działa w imieniu czy w zastępstwie Chrystusa, ale działa w utożsamieniu, w jedności z Jezusem Chrystusem. I w tym znaczeniu staje się czymś oczywistym, że obecność kapłana jest niezbędna dla ważnego zjednoczenia konsekracji eucharystycznej z ofiarą krzyża i ostatnią wieczerzą. Podobnie zrozumiałe staje się, że posługa kapłańska jest darem, który przewyższa zdecydowanie władzę zgromadzenia. Żadna wspólnota nie jest w stanie sama z siebie ustanowić sobie kapłana i przekazać mu władzę święceń. Kapłan jest darem, który wspólnota otrzymuje dzięki sukcesji biskupiej, która podchodzi od apostołów. Każde zgromadzenie ludu Bożego, który gromadzi się w celu sprawowania mszy świętej, absolutnie potrzebuje kapłana z mocą święceń, który będzie jej przewodniczył. Tylko w przypadku obecności kapłana z mocą święceń można mówić o prawdziwej wspólnocie eucharystycznej. Tajemnica realnej obecności Chrystusa w Eucharystii łączy w sobie wszystkie wymiary Eucharystii. Celebrując mszę świętą, człowiek staje przed samym Chrystusem. Każda Eucharystia jest więc tajemnicą obecności, dzięki której w najdoskonalszy sposób wypełnia się obietnica Jezusa, że pozostanie z nami aż do skończenia świata. Mówiąc o różnych formach obecności Chrystusa, należy także zwrócić uwagę, że jest On obecny w Słowie Bożym. Konstytucja o liturgii powiedziała, że kiedy w Kościele czyta się Pismo Święte, sam Chrystus przemawia do swojego ludu. Bez względu na to, czy Słowo Boże jest proklamowane przez kapłana, diakona, czy też osobę świecką, zawsze jest to Słowo mówiącego Chrystusa. Chrystusa, który mówi do swojego zgromadzenia, a zatem oznacza to, że to Słowo ciągle ma taką samą moc, jak miało wtedy, kiedy wypowiadał je Chrystus, żyjąc na ziemi. Kwestię obecności Chrystusa w Słowie Bożym bardzo mocno rozwija Ojciec Święty Benedykt XVI w Adhortacji Apostolskiej Verbum Domini. Papież nazywa liturgię uprzywilejowaną przestrzenią Słowa Bożego i wskazuje na szczególną relację, jaka zachodzi między Słowem a wspólnotą Kościoła. Benedykt XVI zwraca uwagę na stałą obecność Chrystusa w życiu Kościoła. Podkreśla, że relacja między Chrystusem, który jest Słowem Ojca, a wspólnotą kościelną jest niezwykle żywotna. Dzięki tej relacji Słowo Boże jest stale obecne we wspólnocie Kościoła na mocy obietnicy Chrystusa, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Odwołując się do nauczania Jana Pawła II, Benedykt XVI zaznacza, że owa stała obecność Chrystusa przy człowieku urzeczywistnia się w Kościele, który jest jego ciałem. Dlatego Chrystus obiecał uczniom Ducha Świętego, który miał im wszystko wyjaśnić oraz stać się w świecie źródłem nowego życia. Już Sobór Watykański II nauczał w Konstytucji o objawieniu, że Bóg, który niegdyś przemówił, bezustannie rozmawia z oblubienicą swego umiłowanego Syna, a Duch Święty, dzięki któremu żywy głos Ewangelii rozbrzmiewa w Kościele, a przez Kościół w świecie, doprowadza wierzących do całej prawdy i sprawia, że Słowo Chrystusa przebywa w nich obficie. Nauczanie soborowe kieruje uwagę na liturgię Słowa Bożego, w której rola Słowa Bożego, czyli Chrystusa, jest w sposób szczególny uwidoczniona. W tej części każdej celebracji liturgicznej w centrum jest zawsze osoba Jezusa Chrystusa, czyli Boga przemawiającego do swego ludu, a tym samym aktualizującego tajemnicę odkupienia i zbawienia oraz wzywającego do szukania i wypełniania woli Ojca. Podczas celebracji liturgii Kościołowi towarzyszy wiara, że mówi do niego sam Chrystus. Dzieje się tak, ponieważ jest obecny w swoim Słowie, bo gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, on sam przemawia. W liturgii tekst pisany staje się ponownie Słowem żywym i Słowem działającym. Tym przywilejem obecności Syna Bożego w proklamowanym Słowie Bożym cieszy się zarówno lektura Starego, jak i Nowego Testamentu oraz homilia, która jest wyjaśnieniem tego Słowa. Benedykt XVI zaznacza, że szczególnym miejscem obecności i głoszenia Słowa Bożego są Eucharystia i Liturgia Godzin. To właśnie w tych celebracjach jest obecne urzeczywistniające się sakramentalnie misterium paschalne. W taki sposób Kościół, obchodząc tajemnicę odkupienia, odpiera skarbiec zbawczych czynów Chrystusa, które uobecniając się w każdym czasie dają wiernym możliwość zetknięcia się z nimi, a tym samym dostąpienia łaski zbawienia. Papież Benedykt XVI w swojej adhortacji o Słowie Bożym bardzo mocno podkreśla związek zachodzący między Pismem Świętym a działaniem sakramentalnym. Można stwierdzić, że Słowo i sakrament są sobie ściśle przyporządkowane, wzajemnie się konstytuują, a co za tym idzie, tworzą całość liturgii. Między tymi rzeczywistościami istnieje pewien rodzaj przenikania się i to sprawia, że tworzą one jeden akt kultu. Dwie części, z których niejako składa się msza święta, mianowicie liturgia słowa i liturgia eucharystyczna, tak ściśle łączą się ze sobą, że stanowią jeden akt kultu. Tak czytamy w Konstytucji Liturgicznej Sacrosanctum Concilium. Odkrycie i pogłębienie związku słowa i sakramentu oraz poznanie sprawczego charakteru Słowa Bożego w działaniu sakramentalnym pozwala papieżowi mówić o sakramentalności słowa. Pierwszym źródłem sakramentalności Słowa Bożego według Benedykta XVI jest tajemnica wcielenia. Słowo stało się ciałem. To w tym momencie Słowo Boże weszło w historię i w czas, objawiając tym samym Ojca i pełnię Bożego objawienia. We wcieleniu rzeczywistość objawionej tajemnicy staje się dostępna w ciele Jezusa Chrystusa. Dzięki temu Słowo Boże jest postrzegane przez wiarę za pośrednictwem znaku, którym są słowa i ludzkie gesty. Potrzebna jest tutaj wiara, gdyż ona rozpoznaje Słowo Boże poprzez przyjęcie gestów i słów, w których Chrystus objawia się światu. Papież pisze, sakramentalny horyzont objawienia wskazuje zatem na okoliczności historyczno-zbawcze, w których Słowo Boże wkracza w czas i przestrzeń, stając się interlokutorem człowieka wezwanego do przyjęcia w wierze jego daru. Sakramentalność Słowa Bożego staje się zrozumiała poprzez analogię do rzeczywistej obecności Chrystusa pod postaciami chleba i wina w Eucharystii. Kościół zawsze wierzył, że w Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwe, rzeczywiście i substancjalnie ciało i krew wraz z duszą i bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus. W Komunii Świętej wierzący rzeczywiście przyjmują prawdziwe ciało i prawdziwą krew Chrystusa. Wyznanie wiary w obecność Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi pociąga za sobą również wiarę w to, że jest On obecny i mówi do zgromadzenia także poprzez Słowo Boże proklamowane podczas Eucharystii. To należy bardzo mocno podkreślić, bo papież Benedykt XVI bardzo głęboko analizuje obecność Słowa Bożego w liturgii. I mówiąc o sakramentalności tegoż Słowa, które jest proklamowane w czasie każdej mszy świętej, można powiedzieć, przez pewną analogię stawia na jednej płaszczyźnie obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina i obecność Chrystusa w zgromadzonym ludzie. Myślę, że jest czymś bardzo ważnym, abyśmy uświadomili sobie, że uczestnicząc w Eucharystii, my spotykamy żywego Chrystusa. Możemy spożywać Jego ciało, pić Jego krew i możemy słuchać Jego słowa. Chrystusa, który mówi do nas i mocą tego słowa ciągle nas zbawia, bo to słowo ciągle ma moc, ciągle jest aktualne. Bardzo wymowne jest świadectwo siostry Brigitte, która mówi o swoim osobistym przeżyciu i doświadczeniu spotkania obecności Chrystusa w Eucharystii. Przytoczę to świadectwo w całości, gdyż jest ono bardzo wymowne i myślę, że powinno skłonić nas do głębokiej refleksji, kiedy uczestniczymy we mszy świętej. Kiedyś zostałam zaproszona do Meksyku. Pewien ksiądz zapytał mnie, czy mogę pomodlić się razem z ludźmi mieszkającymi na wysypisku śmieci. Pojechaliśmy tam. Obok ogromnego wysypiska zebrały się tysiące biednych ludzi. Wszyscy oczekiwali już nas i przygotowali się do mszy świętej. Ustawili też mały stolik, który miał być ołtarzem. Tuż przed rozpoczęciem Eucharystii stara Indianka przebiła się przez tłum, niosąc jakieś zawiniątko. Kiedy zobaczyłam ją podchodzącą, pomyślałam, że niesie do ołtarza jakąś ofiarę. Gdy rozwinęła to zawiniątko, okazało się, że był to malutki chłopczyk, którego całe ciało było poparzone i brudne. Wskutek niesienia jego skóra miejscami była zdarta do żywego ciała. Chłopiec strasznie płakał z bólu. Kobieta spojrzała na księdza i prosząco powiedziała: „Ojcze, znalazłam to dziecko na palącej się kupie śmieci. Nie wiem, czyje ono jest, ale proszę, czy mógłby ojciec coś dla niego zrobić?” Pomyślałam, że nie mamy żadnego lekarstwa, które moglibyśmy położyć na jego oparzenia. Odmówiliśmy nad nim krótką modlitwę, a następnie ojciec powiedział do tej kobiety, aby położyła dziecko pod stołem i rozpoczął mszę świętą. Ta Eucharystia zmieniła całe moje życie. Kiedy ojciec powiedział do zebranych: „Chcę, byście teraz wielbili Boga i dziękowali Mu za dobroć, jaką Wam okazuje”, a byli to ludzie, którzy materialnie nie posiadali nic, mieszkali na wysypiskach, a wielu z nich było bardzo głodnych. Oni podnieśli ręce, zaczęli wielbić Boga i dziękować Mu. Kiedy kapłan w czasie tamtej mszy świętej podniósł hostię po konsekracji, zobaczyłam, że wszyscy klęczą i czołami dotykają ziemi. W jednym momencie nagle wszystkie twarze uniosły się, ludzie podnieśli ręce, ich wzrok był utkwiony w hostii. Wszyscy wypowiedzieli słowa: „Niech żyje Jezus, nasz Król”. Kiedy spojrzałam na ich twarze, zdałam sobie sprawę, że ci biedni ludzie wiedzieli, że to jest Jezus. Nie mieli świątyni, nie mieli pięknej muzyki, nie mieli nic poza wysypiskiem śmieci, ale mieli kapłana, człowieka namaszczonego mocą, która umożliwiała mu ukazanie, że Jezus jest z nimi obecny. Pod koniec mszy chciałam zobaczyć tego małego chłopca, ale pod ołtarzem go nie było. Podeszłam więc do kobiety, która go przyniosła, i spytałam: „Gdzie on jest?” A ona z pięknym uśmiechem na twarzy odpowiedziała: „Siostro, on jest tam, bawi się”. Spojrzałam na chłopca i zobaczyłam, że jest całkowicie zdrowy. Zapytałam: „Co mu się stało?” Możecie sobie wyobrazić jej zdziwienie. Popatrzyła na mnie i powiedziała: „Co siostra ma na myśli, pytając, co mu się stało?” przecież Jezus przyszedł.
Wielka tajemnica wiary.